Matka Boża w nauce Kościoła katolickiego. Andrzej Wronka, prezes Stowarzyszenia Effata prowadzącego działalność apologetyczno-ewangelizacyjną. Materiał pochodzi z konferencji wygłoszonych na Górze Święty Anny w 2007 roku, źródło, www.andrzejwronka.com. Więcej na ten temat można znaleźć w opracowaniach Włodzimierza Bednarskiego pod adresem podanym w notatkach do podcastu. Pełny tekst książki Włodzimierza Bednarskiego pod tytułem W obronie wiary. Pismo Święte a nauka świadków Jehowy, innych sekt i wyznań niekatolickich dostępne jest pod adresem podanym w notatkach do podcastu. Przepraszamy za złą jakość nagrania.
Zapraszam do nagrywania i potem do weryfikowania tego, co tutaj będzie. Dziś chciałem zaproponować temat Matki Bożej Maryi w nauce Kościoła katolickiego, ze względu na to, że jest to temat, który wzbudza kontrowersje, zarzuty nie tylko świadków Jehowy, ale również i zielonoświątkowców, również różnych innych grup protestanckich. No i często my katolicy, jakoś pozbawieni argumentów, no myślimy, że może no Kościół gdzieś na jakichś dziwnych tradycjach się opiera, że rzeczywiście Biblia chyba o tym nie mówi, no to czy w to wierzyć, czy nie wierzyć, czy my z tą Maryją nie przesadzamy i tak dalej. A jak zobaczymy, gdy weźmiemy do ręki Pismo Święte, to Pismo Święte i pośrednio i bezpośrednio wiele o Matce Bożej mówi. Oczywiście ja tutaj nie zdołam całej mariologii wyłożyć i wszystkich aspektów. Skupię się na aspekcie dziewictwa Matki Bożej. Czy Maryja z Józefem miała dzieci, czy nie miała? Czy Jezus, innymi słowy, miał rodzonych braci i sióstr, czy nie miał? Troszeczkę odniosę się, jak czas pozwoli, do kwestii pośrednictwa, bo to też są częste zarzuty. Kochani, natomiast materiały, z których będę korzystał, bardzo dobre opracowanie, bardzo szczegółowe opracowanie pana Włodzimierza Bednarskiego z Gdańska, W obronie wiary, nauka świadków Jehowy w kontekście właśnie z katolicyzmem. Zachęcam do korzystania z tej książki. Ja tu mam jeden egzemplarz, może dwa, dlatego zachęcam do niekupowania tej książki u mnie, a zachęcam tylko tych, którzy naprawdę z tej książki zrobią użytek, bo na świecie zostało 12 w sprzedaży tych książek, które 12 mam ja, bo autor się chyba już też wyprztykał. Dlatego chciałbym, żeby nie ktoś kupił, rzucił na półkę. To jest, mówię, trudna książka, to jest mnóstwo wersecików, odpowiedzi, zarzutów, szczegółowa, ale ktoś, kto już miał do czynienia z Pismem Świętym, no to myślę, że może ta książka stanowić bardzo dobry materiał. W internecie cała jest za darmo udostępniona, jeszcze z uwspółczesnieniem, z rozszerzeniem. Zachęcam do korzystania internetowego. Na mojej stronie w linku Religia, tam jest Bednarski, polemika ze świadkami Jehowy i całą tą książeczkę można sobie ściągnąć, przerzucić do Worda, ładnie wydrukować, tak jak Andrzejek sobie wydrukował niedawno. Kochani, jeśli chodzi o Matkę Bożą, to od XIX wieku tak szczególnie mocno brzmią zarzuty, że przecież Biblia mówi o braciach i siostrach Jezusa, no i że to są rodzeni bracia i siostry. Jeżeli mamy Pisma Święte, to serdecznie zachęcam do otworzenia Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 13, werset 55. Poprosiłbym kogoś o odczytanie. Chciałbym to zrobić nie w formie kolejnej konferencji, gdzie tylko ja mówię, ale w formie takich warsztatów. Dlaczego? Bo, kochani, jest bardzo ważna metoda pracy. Ja chcę wam dzisiaj pokazać pewną metodę pracy, bo ja pojadę. Są dziesiątki zarzutów co do Kościoła katolickiego. Mamy już w Polsce opracowania, które odpowiadają. To jest 56 tematów u Bednarskiego na przykład. Są inne opracowania. I chodzi o to, żeby nabrać pewnej metody pracy. I to nam pozwoli już wtedy na samodzielność. Już Wronka jest niepotrzebny. Prawda? Mogę umierać spokojnie. Już są pokolenia, które dalej uczą, innych promują. Mateusza 13:55. Cóż tam czytamy? Kto już ma? Proszę uprzejmie.
Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Miriam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda?
Czyż jego siostry nie żyją także pośród nas? I tak dalej. Dziękuję ślicznie. Czyż nie jest on synem cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Miriam, a jego braciom, no i są wymienieni nawet z imienia bracia, tam dalej jest też mowa o siostrach. No i teraz świadek Jehowy wam powie, proszę bardzo, no przecież to jest mowa o braciach i siostrach Jezusa. Dlaczego twierdzicie, że Maria była zawsze dziewicą? Jak możemy odpowiedzieć?
Tak się mówiło o sąsiadach, bo braci i siostry.
Tak się mówiło o sąsiadach, w sensie, że jest to słowo wieloznaczne, ale świadkowie, jeżeli są sprytniejsi, to powiedzą wam tak, ale proszę panią, pani weźmie kontekst. Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Maria? Tam nie jest mowa o kuzynach, o dalszych krewnych. Są najbliżsi wymieniani. A jego bracia, Jakub i tak dalej, a jego siostry. No więc tutaj kontekst sugeruje, że to jest najbliższa rodzina.
Na myśli hebrajski nie ma rozróżnienia pomiędzy
bliskimi. Język grecki, hebrajski miał rozróżnienie.
No
ale Nowy Testament jest w języku greckim pisany. To jest w Grece. Mam tutaj książkę Świadków Jehowy, zgodnie z tym, co zawsze tłumaczę moim słuchaczom, którzy będą elitą 5 RP, którą niestety widzę, będę musiał ja zbudować. Nie bardzo mi się chce, wolę kawę z uroczą koleżanką wypić. No ale jak patrzę na te wygłupy, trzeba będzie wystartować w wyborach i wygrać. Za kilkanaście lat, no ale to wtedy ja muszę mieć też kadry elity, również tutaj na Dolnym Śląsku, na Śląsku, by to tłumaczyć. Otóż Świadkowie w książeczce Prowadzenie Rozum na podstawie pism, to nazywam taka trochę tajna broń Świadków Jehowy, to jest wydanie z 91 roku na stronie 167, odwołując się do New Catholic Encyclopedia 67 roku z tomu 9, cytują, że greckie słowo adelfoi i adelfai użyte w Mateusza 13:55-56, adelfoi z greckiego znaczy bracia. Adelfos brat, adelfoi bracia. Że to słowo oznaczało tylko braci rodzonych. Rzeczywiście, można powiedzieć krewni, kuzyni, brat, ale to słowo w języku greckim oznaczało tylko braci rodzonych. I tu cytują, oczywiście no werset jest powyrywany. Za czasów ewangelistów oznaczały one w greckojęzycznym świecie rodzonego brata i rodzoną siostrę i takiej rozumiał grecki czytelnik. Na fakt ten zwrócił uwagę pod koniec IV wieku w nieistniejącej już rozprawie Helwidiusz. No i tak dalej. Czyli tutaj świadkowie zdają się bardzo wyraźnie sugerować, że za czasów ewangelistów adelfoi, bracia, oznaczały w greckojęzycznym świecie rodzonego brata i rodzoną siostrę. Kochani, oznaczały, ale to jest wyrwany werset. Bo one również oznaczały kuzynów, braci stryjecznych, ciotecznych, a nawet ludzi, którzy są ze mną w ogóle nie spokrewnieni więzami krwi, a wyznają tę samą religię. Tak jak my na przykład na pielgrzymce mówimy bracie, siostro, do ludzi, którzy nawet nie są z naszej rodziny. Duchowy brat, duchowa siostra. Ale przyjmijmy tłumaczenie Świadków Jehowy, że greckie słowo adelfoi, bracia, oznaczało braci rodzonych. I tak je rozumiał ten czytelnik. No to teraz otworzymy sobie pierwszy list do Koryntian, kochani. 15 rozdział, pierwsze wersety. No i cóż tu tam czytamy. Święty Paweł opisuje, jak to Chrystus ukazywał się po zmartwychwstaniu. Komu, w jakiej kolejności. A tam jest ciekawy, interesujący nas wątek, w jakiej liczbie. Mamy już? No powiedzmy od trzeciego wersetu, powiedzmy do 6. 1 Koryntian 15, rozdział 3, 6 werset. Mamy, nie mamy. O, tu kochani macie, widzę. Proszę bardzo, jakby ktoś chciał nam odczytać.
Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli.
Dziękuję. Otóż, moi drodzy, święty Paweł opisuje, komu się ukazał. ukazał się Kefasowi, potem 12, 6 werset. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Jest tu interesujące nas słówko, również w liczbie mnogiej, braciom. Sprawdziłem w greckim piśmie Nowego Testamentu, w grecko-polskim interlinearnym składami gramatycznymi. Jest takie już wydane, można sobie nabyć. Jakie jest tam użyte słowo? Bo rzeczywiście w niektórych wypadkach Greka na określenie kuzynów ma inne słówko niż brat czy bracia. Otóż w języku greckim, w tym 15 rozdziale Ewangelii listu do Koryntian, jest użyte słowo greckie adelfoi, bracia, oczywiście w odpowiednim przypadku. Przyjmując logikę, którą chcą zasugerować nam świadkowie, że greckie słowo adelfoi, bracia, oznaczało braci rodzonych, należałoby przyjąć, że Chrystus po zmartwychwstaniu ukazał się więcej niż 500 braciom rodzonym, nawet przecież rachunek prawdopodobieństwa, średnia demograficzna, że nie może się za 500 razy poród, 500 razy chłopak. No, trzeba by przyjąć jeszcze ponad 500 dziewczynek. Ponad 1000 rodzeństwa rodzonego by miał Chrystus. No, to są absurdy, do czego dochodzimy. Ale teraz, kochani, kto to sprawdza z czytelników? Kto z katolików ma szansę sprawdzić przy drzwiach o tym? Niektórzy świadkowie się wyszkolą i takimi niby uczonymi słówkami nas zastrzeliwują. A my, jak zaczniemy to badać, spokojnie, bo przypominam, dla nas prawda jest wartością, nie chodzi, żeby komuś dokopać, ale żeby dojść do prawdy, okazuje się, że jest to misternie zrobiona manipulacja, misternie zrobione kłamstwo, które pod wpływem argumentów się rozczarkuje. A więc odrzucamy ten argument. Dalej jeszcze bym poprosił o przypomnienie z 13 rozdziału 55, 56 wersetu z Ewangelii Mateusza. Tam są wymienieni bracia Jezusa. Jak miał na imię ten pierwszy wymieniony brat? Mateusza 13:55-56. Jakub. O, moi drodzy, tutaj stawiam pytanie świadkom. Drodzy świadkowie, skoro upieracie się, że Jakub, brat Jezusa, jest rodzonym bratem, no to mam do was proste pytanie, kto jest ojcem tego Jakuba? O, świadkowie mówią, ha, wiadomo, Judy. Dobrze. Jeszcze jedno pytanie. A czy ten Jakub, brat Jezusa, no syn Józefa, według was, należał do grona apostołów? Tak? Nie? Nie wiem. Ja mówię, to ja wam pomogę. Otwórzcie list do Galatów, też możemy sobie znaleźć ten fragment. Pierwszy rozdział, 19 wers. 18, 19.
Jest wolny stołeczek, jak tylko można go sobie spożytkować. Czy coś położyć?
18, 19 werset. I cóż czytamy, w liście do Galatów? Otóż apostoł Paweł opisuje fragment swojego życia i pisze: następnie, 3 lata później, udałem się do Jerozolimy dla poznania się z Kefasem, czyli ze świętym Piotrem, zatrzymując się u niego tylko 15 dni. Pośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. Jakuba, brata pańskiego. Brata pańskiego, czyli brata kogo? Pana Jezusa, brata Jezusowego. No świadkowie, już niektórzy mi się tu na dyskusji uśmiechają, no proszę pana, no dobrze, to należał do grona apostołów ten Jakub, no ale przed chwilą sam pan potwierdził, że to jest brat pański, czyli brat Jezusa. Ja mówię, no to przypomnijmy pytanie, kto jest ojcem w takim razie tego Jakuba apostoła, bo już spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego, no my już widzieliśmy, że Józef. Nie Józef, drodzy świadkowie. I tutaj przychodzi nam z pomocą wybór 12 apostołów. Znów sięgamy do Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 1-3 werset. Pierwsze 3 wersety 10 rozdziału Ewangelii Mateusza. Mamy opis, jak Chrystus powołuje, wybiera, powołuje 12 apostołów. W gronie 12 apostołów, jak będziemy za chwilę czytali, spotkamy 2 Jakubów. I akurat przy tych Jakubach autor natchniony napisał, czyimi są synami. Może odczytajmy sobie. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej.
potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Mówię do świadków, drodzy świadkowie, w gronie apostołów widzę dwóch Jakubów. Jeden z nich jest synem Zebedeusza, drugi apostoł jest synem Alfeusza. Gdzie się podział Jakub, apostoł, syn Józefa? Czy się może schował? No i kochani, cisza do dziś jest. Nie ma odpowiedzi i odpowiedzi nie będzie, bo Józef z Maryją nie mieli żadnego dziecka, żadnego potomstwa. Matka Boża Maryja miała z Ducha Świętego tylko Jezusa Chrystusa. Więc w dobie kontekstu, w dobie krytyki rzeczowej, argumenty świadków nie wytrzymują. Ale świadkowie dadzą wam jeden werset, który rzeczywiście w Biblii Tysiąclecia jest przetłumaczony tak, że może sugerować pożycie małżeńskie między Maryją a Józefem i wielu tutaj łapią na to. To jest fragment znów z Ewangelii Mateusza, pierwszy rozdział, 25 werset. Tam jest cała perykopa, jak Józef chce oddalić Maryję, dowiaduje się, że jest w stanie błogosławionym. Anioł mu się ukazuje, mówi nie oddalaj, Ducha Świętego, nadasz mu imię. I tu mamy taki zwrot. W zasadzie ktoś powiedział, diabeł ci w szczegółach. Sprawa tu się rozbija o wyraz, który składa się z dwóch liter. Który dosłownie składa się z dwóch liter. I to będziemy za chwilę musieli rozpracować. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechu. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nas. I teraz uwaga. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Świadkowie tu wam powiedzą, że to nie tylko myślę świadkowie. W porządku, Maryja jako dziewica urodziła Jezusa, ale potem korzystała z przywileju małżeńskiego, współżycia, prowadzili pożycie małżeńskie z Józefem. Nie zbliżał się do niej, jest to pewien hebraizm określający pożycie małżeńskie. Nie zbliżał się, nie współżył z nią, aż porodziła syna, była w ciąży, porodziła syna. Aż porodziła, czyli to sugeruje, że potem normalnie korzystali z tego przywileju małżeńskiego. Kochani, jak na to odpowiedzieć? Jak się do tego ustosunkować? Otóż, jeżeli sięgniemy do znów języka greckiego, do tej partykuły, która jest tam użyta, a została w tym akurat tłumaczeniu przetłumaczona słówkiem aż, i weźmiemy kontekst całej perykopy, który skupia uwagę na reakcji Józefa, to dojdziemy do wniosku, to w komentarzach Kulowskich do Nowego Testamentu można wyczytać, że przede wszystkim ten werset należałoby w języku polskim rozumieć i skupić uwagę na tym, znów ja bym musiał tu wirtualną oś czasu narysować, prawda? Mamy oś czasu, literką T, mamy punkt 0, jakiś przełomowy, z tym, że go nie nazywamy zero, wycieram zero, a nazywamy go aż. I oni nam sugerują, że po słowie aż jest zmiana sytuacji. Jeżeli do aż był plus, coś robili aż do tego momentu, to znaczy, że potem nie robili. Nie robili aż do tego momentu, potem robili. Zmiana sytuacji. Oczywiście może być zmiana sytuacji, ale niekoniecznie. Grecka budowa tego zdania każe skupiać uwagę na tym, co było wcześniej i w tym momencie. Natomiast grecka budowa zdania nie ma wydźwięku, co było potem. Z tego fragmentu możemy tylko stwierdzić, że do momentu urodzenia Jezusa Józef z Maryją nie współżyli, była dziewicą. To wcale nie znaczy, że potem musiała być zmiana sytuacji. Dlatego też można tłumaczyć ten werset, tak jak niektóre przekłady biblijne, kochani, tłumaczą, w taki oto sposób. I nie zbliżał się do niej, a gdy porodziła syna, nadał mu imię Jezus.
albo w tym sensie tłumaczyć, i nie poznał jej, poznanie tu oznacza również współżycie, mimo to porodziła syna, któremu nadał Jezus. Lub też tłumaczenie, chociaż jej nie poznał, czyli chociaż mimo, że z nią nie współżył, porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Bo cały wydźwięk kontekstu tej perykopy skupia się na fakcie, że Jezus, nie współżyjąc z Maryją, dowiaduje się, że ona jest w stanie błogosławionym, pragnie ją oddalić. Ale moi drodzy, to oni wam powiedzą, że to jest naciągane tłumaczenie. No to się miejmy już do innych wersetów biblijnych, gdzie też jest użyte słowo aż w tym polskim tłumaczeniu. I przyjmijmy znów twierdzenie, takie założenie, że do słowa aż coś jest, jak jest aż, to potem jest zmiana sytuacji. No, mamy tutaj może 2 Samuela 6:23. Odnajdźmy sobie 2 Samuela 6:23. I cóż my tutaj, kochani, czytamy? Takie krótkie zdanie. Mikal, córka Saula, była bezdzietna aż do czasu swej śmierci. Przyjmijmy twierdzenie świadków, że jak jest aż, to musi być zmiana sytuacji. Czyli do śmierci nie miała dzieci, a po śmierci zaczęła to mieć dzieci. No kochani, to jest problem tłumaczeń. No znacie języki, to wiecie, że każdy język ma swoją specyfikę. Każde tłumaczenie jest w jakiejś mierze ułomne. Więc widzimy, że nie miała dzieci aż do czasu swej śmierci. Budowa w tym wypadku hebrajskiego tego zwrotu przetłumaczonego na język polski oznacza, że to, co było do momentu, nas tylko to interesuje. Nie interesuje nas to, co będzie potem. Może być zmiana, nie musi. No, albo słynny zwrot z Ewangelii Mateusza, 28:20. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyli co, po końcu świata Chrystus nie będzie z nami? Nie będzie z apostołami? No tym bardziej będzie. Albo święty Paweł, który pisze, przykładaj się w gorliwości, w nauczaniu, w czuwaniu, aż przybędę. No co, jak już przybędę, to ty jako biskup masz już sobie, no mówiąc banalnie, wszystko puścić bokiem i nie musisz gorliwości się przykładać. Słowo aż, jako przybliżone tłumaczenie na język polski, nie musi oznaczać zmiany sytuacji potem. Więc tutaj znów wybijamy argumenty świadkom, którzy chcieliby nam tutaj na tej podstawie to zarzucić. Postawią jeszcze jeden zarzut. Powiedzą, że w Biblii Jezus jest nazwany pierworodnym. Pierworodny to był pierwszy z rodzeństwa. To sugeruje, że pewnie mieli jakieś inne rodzeństwo. Łukasza, 2:7. Łukasz, 2:7. To właśnie tam jest ten zwrot pierworodny w odniesieniu do Chrystusa. Moi drodzy, to, że ktoś jest nazwany w Biblii pierworodnym, nie znaczy, że dzieci musiało być więcej. Wiemy, że w Egipcie na przykład Pan Bóg wybił wszystkich pierworodnych. Ciężko przypuszczać, żeby w każdym domu pierworodny, już pozostawiając nawet zwierzęta, ograniczając się do tych synów, że miał więcej braci i sióstr. A jak anioł Jahwe trafił na dom, w którym był pierworodny, pierwszy urodzony, a jeszcze nie było następnych, no to sobie jego nie wybił. Moi drodzy, pierworodny oznacza w Biblii szczególne znaczenie tego, który dziedziczy. Tego, który obejmuje. Więc ma szczególny przywilej. I nawet gdyby dani rodzice mieli jedno dziecko tylko, to on już jest pierworodnym i dziedziczy. I to wcale nie oznacza, że musi być więcej dzieci. Proszę bardzo. Chodzi tutaj o to, co już mówiłem, o prawdę. O, prawda jest to zgodność wypowiadanych zdań sądów z rzeczywistością. Robi różnicę. Robi bardzo dużą różnicę i teraz powiem zaraz dlaczego. Przede wszystkim
Jeżeli przyjmujemy Biblię, to musimy uznawać wartość prawdy. Bo znacie prawdę, prawda was wyzwoli. Ja jestem drogą prawdą, więc ja nie wartościuję, bo oczywiście jako małżonkowie mieli pełne prawo do tego. Pełne prawo. Ale teraz mnie interesuje fakt, co jest prawdą. Czy stwierdzenie kogoś, że korzystali z tego prawa i mieli więcej dzieci, które być może chcieli dobrze wychować, czy też nie korzystali z tego prawa i nie mieli więcej dzieci. Z logiki wiemy, że dwa zdania jednocześnie sprzeczne nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Więc albo katolicy wprowadzają, być może nieświadomie, w błąd miliony wiernych, albo świadkowie Jehowy, już nie mówiąc o innych protestantach, wprowadzają błąd. Gdzie jest prawda? A druga rzecz. Zwróćmy uwagę, że od setek lat w kościele katolickim kult Maryi, dziewicy, jest jednym z ważnych elementów. Jeżeli chodzi na przykład o kwestię celibatu, jeśli chodzi o dziewictwo sióstr zakonnych, oddanie się czystości, Kościół podkreśla, że nie jest to deprecjonowanie wartości małżeństwa i rodziny, które ma ogromną godność, którą Chrystus podniósł do roli sakramentu, ale ze względu na Królestwo Boże, na przyszłe cele, no również też, żeby mieć i tą socjotechniczne, więcej czasu i tak dalej, no święty Paweł do Koryntian w pierwszym liście, w 7 rozdziale podkreśla ogromną wartość tego dziewictwa. Jeżeli w wielu nabożeństwach, w liturgii, w wielu przykładach, które również mają mnie inspirować, czy pokazywać wartość dziewictwa, czy oddawanie Maryi czci jako dziewicy, zawsze dziewicy, jest ważnym elementem w liturgii Kościoła, wschodniego i zachodniego, no to teraz, jeżeli by się okazało, że oni współżyli i mieli dzieci, no to tu się ogromny, ja przez setki lat byłem oszukiwany, znaczy ja, no katolicy powiedzmy, jest ogromne pęknięcie, jest jakiś dysonans. Z moralnego punktu widzenia, mówię, mieli całkowite prawo, bo mi chodzi o ustalić fakty, szczególnie jeżeli ktoś złośliwie zarzuca albo oskarża Kościół, że Kościół oszukuje, wprowadza w błąd, źle interpretuje Pismo Święte, bo w Biblii jest napisane, że Jezus miał rodzonych braci, albo że Maryja z Józefem miała dzieci. Więc nam chodzi o ustalenie prawdy. Ale to ja już odpowiedziałem na to, to jest... Kochani, ja nie chciałbym komentować rzeczy, których nie słyszałem z kontekstu i treści. Niech profesor odpowiada za swoje, ja mogę odpowiadać za to, co ja wam mówię. I ja wam zachęcam właśnie do pytań, do krytycznego spotkania, nie zakwestionowania się, bo Grzonka powiedział, bo autorytety są tutaj szkodliwe, dla nas jest ważna prawda. A ja się odwołuję do oficjalnej nauki Kościoła. Oczywiście dla mnie świat by się nie zawalił, ale psychologicznie miałoby to ogromne konsekwencje. W takiej, nie mówię najważniejszej kwestii, bo to nie jest prawda o Trójcy Świętej, ale jednak w ważnej kwestii w Kościele Katolickim i w Kościele Prawosławnym okazuje się, że miała dzieci, to psychologicznie, czysto psychologicznie, katolicy od razu powiedzieli, a skąd wiadomo, może Jezusa w takim razie nie było, a może nie zmartwychwstał, a może to, a to skąd wiemy o sakramentach, potem o tamtym, milion rzeczy by zostało podważonych, dlatego ja widzę wartość w pokazywaniu, że jest tak, jak Kościół od setek lat uczy. To jest to, dalej, kochani, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, nigdzie w Biblii, nie ma powiedziane, że Maryja z Józefem miała jakiekolwiek potomstwo, poza potomstwem Chrystusa z Ducha Świętego, który się począł. Nigdzie nie jest powiedziane. Nigdzie Maryja nie jest nazwana matką ich, w liczbie mnogiej. Matka jego. A gdy matka jego przyszła w liczbie pojedynczej, tak, nigdy w liczbie mnogiej. Więc oczywiście to są argumenty pewne pośrednie. Jest argument zmilczenia z pierwszych dziesiątków, z pierwszych wieków Kościoła, gdzie szczególnie synagoga bardzo mocno atakowała rodzące się chrześcijaństwo. Widzieli jako sektę, jako coś, co rozbija synagogę, narusza prawa pewnych uprzywilejowanych warstw. Mamy nawet opisy w Nowym Testamencie, jak święty Paweł doświadczył prześladowań. I moi drodzy, różne paszwile pisano już wtedy na Jezusa i na matkę jego. Zarzucano przeróżne rzeczy, ale wrogowie
chrześcijaństwa nie wysuwali zarzutu, że ona miała więcej dzieci, niesłusznie uważają ją jako dziewicę. Więc jest to pewien argument, nie używam słowa dowód, ale argument milczenia. Jeżeli chrześcijanie powszechnie od początku uważali, czcili Maryję jako również jej dziewictwie, no to gdy kilkadziesiąt lat po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, czy sto kilkadziesiąt, oni byli bliżej, no to ten argument jeszcze by przytaczali, bo jeszcze by może by pamiętali z poprzednich pokoleń, następców tych dzieci i tak dalej. Nic takiego nie ma. W zasadzie mówię, no te argumenty rozkwitły w XIX wieku. Nie pojawiały się wcześniej, ale rozkwitły w XIX wieku. Dalej. Taka jeszcze tutaj ciekawostka, która wskazuje na to, na sprzeczność zarzutów. Zanim przejdziemy do pośredników. Otóż, świadkowie Jehowy negują nazywanie Maryi zawsze dziewicą, a to neguje Przebudźcie się numer 9 z 96 roku, strona 20. Przebudźcie się z 86 roku, to jest jeszcze to czarno-białe, numer 5, strona 7, uczy. Cytuję. Przypisanie Marii nieustającego dziewictwa nastąpiło w Kościele w 553 roku. Czyli piszą, że Kościół dopiero w 553 roku. Ale prowadzenie rozmów strona 167, dla odmiany podaje, że Hieronim, cytat, kierując się tradycyjną wiarą Kościoła w nieustające dziewictwo Maryi, napisał w 383 roku traktat na ten temat. Sprawdzam Bednarskiego teraz, bo też lubię Bednarskiego sprawdzać, bo może też tutaj jest jakiś psychomanipulant katolicki i tak dalej, oczernia świadków niesłusznie. Akurat mam źródłowe wydanie, ciężko zresztą to zdorować. Święty Hieronim, kierując się tradycyjną wiarą Kościoła w nieustanne dziewictwo Maryi, napisał przeciwko Helwidiuszowi traktat, w nawiasie 383 po Chrystusie, zawierający wyjaśnienie, które do tej pory cieszy się popularnością wśród uczonych katolickich. No proszę zwrócić uwagę, jaka sama niekonsekwencja w zarzucaniu. Przypominam, w 383 roku Hieronim pisze już o tradycyjnej wierze Kościoła, czyli nie która wtedy się zrodziła, którą on przejął, która już dużo wcześniej była trwała. W dziewictwo Maryi. Więc widzimy, że w pierwszych wiekach nieustannie wierzono w dziewictwo Maryi od początku. Kochani, jeszcze był cudowny chodziców. Mam jeszcze kilka słów na temat pośrednictwa Maryi. Ja tu kiedyś to rozrysowałem, takie wykresy, strzałki. Otóż jest zarzut z 1 do Tymoteusza 2,5. O, protestanci, to jest klasyczny zarzut. Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. No, u katolików i Maryja pośredniczka, i święci pośrednicy, święta Anna pośredniczka, święty Krzysztof będziemy obchodzić, niedługo wspomnienie pośrednictwa. No to jak? To jest jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi, czy setki, tysiące pośredników? Powiedzą, że to jest jawna sprzeczność, niezgodność z Biblią. Jak to do tego podejść? Przede wszystkim, kochani, o jakie pośrednictwo, o jakim tam jest pośrednictwie mowa? O zbawczym pośrednictwie. Jeden jest Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. To znaczy jeden Zbawiciel, z pominięciem którego nie można dojść do Boga. Nie można być zbawionym. I oni ucięli to zdanie, bo ono ma kontynuację. Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który samego siebie wydał za nas na okup. A więc jest w kontekście zbawienia pokazane pośrednictwo. Bardzo ważne w Biblii jest trzymać się też kontekstu. I moi drodzy, jak ja to zestawiam z innymi wypowiedziami biblijnymi, no to mi się wszystko zgadza. I nie dano ludziom na ziemi żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni. Porównaj Dzieje 4,12. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ewangelia Jana.
Więc w tym sensie Jezus jest jedynym pośrednikiem. No ale kto to Maria w końcu jeszcze nie jest? Czy może być, czy nie może być, czy święci? Otóż, kochani, słowo pośrednik możemy w dwojaki sposób rozumieć. Tak jak sekciarze czy niektóre odłamy, w sposób absolutny. Jeden pośrednik, na przykład modlić, absolutnie nikogo innego nie można prosić o modlitwę, tylko Jezusa, żeby się wstawiał u Ojca, bo On jest jedynym pośrednikiem. Albo jako Zbawiciel, to jest jedyny Zbawiciel, w tym sensie jest jedynym pośrednikiem, zbawczy. Natomiast to nie wyklucza, że ja się mogę zwracać do innych ludzi, do innych osób, żeby za mnie się na przykład modlili, żeby wypraszali mi łaski. I to nie będzie stwarzanie sobie fałszywych pośredników. Oczywiście do ludzi, którzy wierzą w Chrystusa, którzy są zanurzeni w Chrystusie, którzy nie będą się do Buddy na przykład modlić i tak dalej, czy do szatana, czy kogoś. No to jest dla nas oczywiste, no ale święci, czy Matka Boża, są ci, którzy heroicznie poszli za Chrystusem. Ale przyjmijmy, że moja interpretacja jest naciągana. Nie, jak jest powiedziane, tylko pośrednik, teraz nie można prosić nikomu innych, żeby się za mnie modlili, tylko Chrystusa można prosić. Tylko przez Niego się modlić. No to oddajmy głos Pismu Świętemu. Święty Paweł. Moi drodzy, Święty Paweł w liście do Kolosan chociażby, 4:3, sobie znajdźmy, odczytajmy. I koniec listu do Efezjan. Kolosan 4:3, a ja przeczytam Efezjan 6:19. Przyjmujemy, staramy się postępować naukowo, metodologicznie. Przyjmujemy jakąś tezę, może to być nawet hipoteza, i staramy ją się zweryfikować. Na razie przyjęliśmy tezę, że w stopniu absolutnym trzeba trzymać się Biblii. Jak jest jeden pośrednik, to w ogóle się do innych nie wolno zwracać z modlitwą, tylko przez Jezusa. No, tym samym przyjmujemy, że moja interpretacja, że jest tylko pośrednikiem, w sensie jedyny Zbawiciel, i że każde inne pośrednictwo musi być zanurzone w Chrystusie, że to jest naciągane. Co robi Święty Paweł? Kolosan 4:3 może ktoś ma? Odczytajmy. Proszę uprzejmie.
Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje dla słowa, dla wypowiedzenia tajemnicy Chrystusa. Za co też jestem do tej pory więźniem.
Jeszcze raz początek.
Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje dla słowa.
Dziękuję. Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje dla słowa. Zwraca się do kogo, Święty Paweł? No do pierwszych chrześcijan. No, czyli przyjmując tą interpretację absolutną, uczynił sobie fałszywych pośredników. Pawle apostole. No czyś oszalał? Chrystus jest jedynym pośrednikiem, do Tymoteusza napisałeś, a ty sobie teraz fałszywych pośredników znajdujesz. Do Efezjan, kochani. No może 18. Wśród wszelkiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii. Módlcie się za wszystkich świętych i za mnie, prosi zwykłych ludzi. A jak ja proszę swoją mamę, żeby już do klimatu rodziców nawiązać, czy tatę, czy kogoś znajomego, słuchaj, jadę na takie i takie rekolekcje, mam taki i taki egzamin, taką operację, pomóc się dla mnie, to co, uczyniłem sobie fałszywego pośrednika? Bo tylko przez Jezusa powinienem się modlić? Nie. Bo ja proszę tych, którzy są w Chrystusa wszczepieni, którzy uznają go jako jedynego Zbawiciela, którzy wierzą w Trójcę Świętą. Więc graficznie, kochani, po prostu tu niektórzy może dlatego nam zarzucają, że nie rozumieją, co Kościół uczy o pośrednictwie Maryi, a czego Kościół o pośrednictwie Maryi nie uczy. Wyobraźmy sobie kółeczko Pan Bóg. Małe kółeczko człowiek na ziemi. Tutaj kółeczko Chrystus. I oni mówią, Chrystus jedyny pośrednik do Boga. I mówią tak, a wy macie obok kółeczka Maryi, świętych i się przez nich modlicie. Omijacie Chrystusa. No właśnie nie. No właśnie nie. A u nas jest tak. Pan Bóg, człowiek, Chrystus i w tym dużym kółku Chrystusa, mniejsze kółka Maryi Świętej, oni są wszczepieni, zanurzeni, zjednoczeni z Chrystusem i oni nie odrzucają tego pośrednictwa Chrystusa. To nie jest pośrednictwo obok, tylko pośrednictwo Chrystusowe. Kapłaństwo jest jedno. Chrystus jest kapłanem, a kapłani, biskupi partycypują, są wszczepieni w to jedno, jedyne kapłaństwo Chrystusowe. I tak to należy rozumieć. I tutaj nie ma sprzeczności z Biblią. No, ale zobaczmy. Drugi rozdział Ewangelii Jana, Kana Galilejska, wydarzenie włączone przez Jana Pawła II. Uważam, że bardzo trafnie i słusznie i pożytecznie w tajemnice różańcowe. Skuteczność stawiennictwa Maryi. Chrystus z kontekstu, Jana drugi rozdział, pierwszy werset i następne, z kontekstu wynika, że on wcale nie zamierzał dokonywać pierwszego cudu, ujawniać, rozpoczynać swojej publicznej działalności. Zabrakło im wina. Czyż to moja albo twoja sprawa, niewiasto? Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Piąty werset. No i stągwie z wodą zamieniają się w wyborne, pyszniutkie, rozweselające serce człowieka, to psalm mówi, winko, które już dawno zostało wypite. Ale w Kanie Galilejskiej można zakupić takie współczesne winko galilejskie. Czerwone trochę słodki sprzedają, nie wiem, po $1 czy ileś dolarów, ale można. Ale kochani, na prośbę Maryi, to było wstawiennictwo, pośrednictwo Maryi. Skuteczność jej wstawiennictwa. Dalej, jeżeli ja wierzę, że Maryja jest w niebie, żyje, a to przyznają nawet świadkowie, mało kto o tym wie, że od 1918 roku Maryja jest wśród 144 tysięcy zbawionych w niebie, no to dlaczego ja nie mogę jej prosić? Już nawet nie używam słowa wyrazu modlić się, prosić, zwracać się do niej, rozmawiać z nią. Co to jest modlitwa? To rozmowa. W tej sprawie. Bardzo logiczne. Dalej. Świadkowie Jehowy posunęli się do tego. No nie świadkowie, tylko przywódcy świadków, bo świadkowie, oni już przyjęli tylko tę naukę, że nawet do Jezusa nie można się modlić. Przez Jezusa do Jehowy, ale do samego Jezusa nie wolno się zwracać, nie wolno się modlić i tak dalej. Ja mówię, słuchajcie, apostołowie, Panie, naucz nas modlić się. Panie, przymnóż nam wiarę. My dzisiaj mamy różne problemy. Dlaczego ja... Moim Zbawicielem. Uznajecie, że jest Królem. No jest Królem. Żyje, no żyje. No to dlaczego ja do Niego się nie mogę modlić? No Szczepan na przykład. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. No i to słynne zakończenie Apokalipsy, które Jan przez ostatnie zdanie. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Troszeczkę nieściśle tłumaczone na Maranata. To jest z kolei w pierwszym liście do Koryntian w 16 rozdziale. Maranata, przyjdź Panie Jezu, tak tłumaczą nasi z pośpiechu. Sens jest taki, ale dosłownie on Maranata oznacza przyjdź Panie nasz. Albo nasz Pan przychodzi, w zależności jak tam się podzieli te sylaby. Święty Jan już wprost pisze, przyjdź Panie Jezu. Podmiotem tego zwrotu jest Jezus Chrystus. No, świadkowie mówią, ale w Apokalipsie tam nigdzie nie jest napisane, że on się modlił przyjdź Panie Jezu. No tak napisał, no tak mówił, żeby Jezus przyszedł, to nie jest modlitwa. Nie każdy, kto rozmawia z Bogiem, to się modli. Zgadza się. Nie każdy, kto rozmawia z Bogiem, to się modli. No na przykład mamy u Hioba, że szatan rozmawiał z Bogiem. Ciężko powiedzieć, że ta rozmowa była modlitwą. Albo Adam i Ewa w raju rozmawiają, że się modlą. Zgadzam się ze świadkami, no ale teraz, kiedy ja otwieram ich własną książkę pod tytułem Wspaniały finał objawienia bliski, to jest ich komentarz do Księgi Apokalipsy, wydana w języku polskim w roku 93, strona 319, kolumna prawa, ostatnia, kapitu dołu. Czytam komentarz do Apokalipsy 22:20 do słów Amen, przyjdź Panie Jezu. Oczy wychodzą mi za okulary jak nowe albo stare 5 zł, bo stare też było duże. Z wrażenia nie wierzę własnym oczom. A tam czytamy dosłownie, cytuję, tak więc razem z Janem żarliwie się modlimy, dwukropek i tłustym drukiem. Amen, przyjdź Panie Jezusie. A to ja mówię, drodzy świadkowie, no to w końcu modlimy się tymi słowami, czy się nie modlimy? To nie jest modlitwa do Jezusa. No mówię, jak? Amen, przyjdź Panie Jezusie, czy Panie Jezu? No to do kogo się... Nie, no bo my się tak modlimy, żeby Jezus przyszedł, żeby Jehowa posłał Jezusa. Mówię, żona, no albo pan siebie niepoważnie traktuje, albo mnie niepoważnie traktuje. Jeżeli ja wołam z kuchni, Heniu, przyjdź tutaj do mnie do pokoju, to zwracam się do Henia, czy proszę, Kaziu, pójdź do kuchni i przyprowadź mi tu Henia. Żona, ja widzę tam cztery wyrazy. Amen, przyjdź, Panie Jezu. Który z tych wyrazów się odnosi do Jehowy? A pan się czepia słówek, to w Ostrowie Wielkopolskim powiedzieli, pan to tak jak był synem aptekarza, takich szczególików się czepia i tak dalej, i tak dalej. A wy katolicy, komara przecedacie, się czepiacie szczególików, a zobaczcie, jakie co się u was w kościele dzieje, jaka niemoral. Czyli chwytunic, zmiana tematu i tym podobne. Więc kochani, ja was zachęcam, tych, którzy czują jakiś taki charyzmat, czy jakiś taki znak, odczytują zainteresowanie predyspozycji apologetycznych, do korzystania z tych materiałów. To jest mrówca praca, którą zrobił pan Włodzimierz Bednarski. Można je sobie wszystkie ściągnąć na mojej stronie. Tam na razie jest niedużo, będę znów musiał molestowanko na koledze uskutecznić, żeby zaczął więcej opracowywać, skanować i pisać, bo się przywałkonił. Ale bardzo dobre, konkretne, proste opracowanie, łącznie ze skanami ze stron książek Świadków, jako materiał dowodowy. Jest taki baner na mojej stronie, czytelnia apologetyczna. To jest z parafii z Gliwic-Sośnicy, mój przyjaciel, pan Piotr Andryszczak. I tam są linki, kilka tematów. Krzyż Czypal, dlaczego świadkowie nie wierzą w Trójcę Świętą. Inne, gdzie są podane właśnie, jak strażnica sama sobie zaprzecza, albo jak ewidentnie fałszuje naukę Kościoła. Z krótkimi komentarzami. To też sobie można gdzieś tam zarchiwizować, przerzucić. No to ja bym miał tyle, tradycyjnie z pytaniami jestem do dyspozycji, czy na forum publicznym, czy tutaj przy stoliku. Mam tą znaną od lat książkę, to akurat tego tematu o Maryi nie ma, ale to może dobrze, bo się uzupełnia. Jest o obrazach, o papieżu, o transfuzji krwi, kilka innych. To kto będzie chciał, to będzie sobie mógł uzupełnić. A część materiałów na mojej stronie żywcem można brać. Wszelkie kserowanie, powielanie bez zgody autora wskazane. Niech to idzie, krąży i przydaje się jak największej ilości osób. Kochani, pięknie dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do pytań. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja gdzieś tam pod Brzuską, tutaj z kolegą Łukaszem będziemy się kręcić do jutra rana, gdy były jakieś potrzebne czy materiały, kontakty, to jesteśmy do dyspozycji.